Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Otwórzcie Ewangelię według świętego Jana, rozdział 20, strona 1165. 20 rozdział Ewangelii świętego Jana. I z tego 20 rozdziału czytam słowa od wiersza 18 do 29. I przyszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom, że widziała Pana i że jej to powiedział. A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. Uradowali się tedy uczniowie, ujrzawszy Pana, i znowu rzekł do nich Jezus: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego. Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane. A Tomasz, jeden z 12, zwany bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. Powiedzieli mu tedy inni uczniowie: widzieliśmy Pana. On zaś im rzekł: jeśli nie ujrzę na rękach jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej w bok jego, nie uwierzę. A po 8 dniach znowu byli w domu uczniowie jego i Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, i stanął pośród nich i rzekł: pokój wam. Potem rzekł do Tomasza: daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, i daj tu rękę swoją i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój. Rzekł mu Jezus: że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Będziemy się modlić. Panie Jezu, chcemy Cię prosić, abyś sprawiał, by każdy z nas, obecnych tu w kościele czy przed swoim monitorem komputerowym, abyśmy ze szczerego serca, zachęcani przez Ciebie, mogli złożyć wyznanie: Pan mój i Bóg mój, jesteś moim Panem, jesteś moim Bogiem. Panie, spraw, żeby to wyznanie nie towarzyszyło nam tylko dzisiaj, ale żeby też miało przełożenie na to, jakimi jesteśmy, jakimi będziemy, jak będziemy żyć. I rzeczywiście, żeby inni widzieli, że Ty jesteś naszym Panem i naszym Bogiem. Prosimy Cię, abyś przemawiał do nas, abyś zabierał wszelkie bariery, wszelkie przeszkody, byśmy mogli odczuć tak bardzo osobiście Twoje wołanie, byśmy byli zachęceni przez Ciebie, a przede wszystkim byśmy Tobie oddawali chwałę. Prosimy Cię o to, Ojcze, przez Jezusa Chrystusa. Amen. Jest niedzielny, wczesny poranek. Uczniowie siedzą w panicznym strachu przed Żydami w zamkniętym pomieszczeniu, załamani i zrozpaczeni, jeżeli popatrzylibyśmy na wcześniejsze wersety tego tekstu. Nie opadły jeszcze emocje po trudnych i niezrozumiałych wydarzeniach Wielkiego Piątku. I tu spada na nich jak grom z jasnego nieba wieść, z jaką przybiegła Maria Magdalena. Podekscytowana mówi, że spotkała nauczyciela i że on żyje, że zmartwychwstał. Co więcej, mówiła, że go widziała i że z nim rozmawiała. Jak oni reagują na tę wieść? Cieszą się z tego, co słyszą? Nie. Bo w czasach Nowego Testamentu, zresztą nie tylko, szanujący się Izraelita nigdy nie wierzył babskim gadaniom. Ewangelista Łukasz ujął to w ten sposób, tłumaczenie dynamiczne: lecz ich opowieść brzmiała jak zmyślona historia i uczniowie nie uwierzyli. Kochani, moglibyśmy odnieść wrażenie, nie tylko patrząc na ten fragment, ale w ogóle na cztery Ewangelie, moglibyśmy odnieść wrażenie, że Pan Jezus nie miał zbyt wielkiego szczęścia do swoich uczniów. Jeden go zdradził, wydał go największym wrogom, by skazali go na śmierć. Drugi, w zasadzie jego najbliższy przyjaciel, w najtrudniejszym momencie życia Pana Jezusa zapiera się i mówi, że go nie zna. Pozostali wystraszyli się zgrai uzbrojonych ludzi i uciekają z ogrodu Getsemane, zostawiając Jezusa samego, a pod krzyżem odwagę cywilną ma tylko jeden z nich, Jan, który stoi i przez tą swoją postawę przyznaje się do tego, który wisi na krzyżu. Jakże często nam dzisiaj, współcześnie żyjącym ludziom, brakuje cywilnej odwagi, żeby nieraz swoją postawą przyznać się. Nie wiem jak wam, ale myślę, że nieraz przeżywamy coś takiego. Uczniowie zawiedli na całej linii. Zawiedli, kiedy Jezus najbardziej ich potrzebował. I mają tego świadomość. Przecież nieraz tak jest, że jak zawodzimy nie tylko innych ludzi, ale jak zawodzimy Boga, mamy tego świadomość. I jesteśmy potem osobami, które są stłamszone, wystraszone. Często jesteśmy załamani, jesteśmy przerażeni. I takimi byli uczniowie, pełni obaw, że jeśli ukrzyżowano ich rabiego, to w następnej kolejności oni także mogą być aresztowani i osądzeni. Jeżeli popatrzymy do fragmentu, który dzisiaj mamy do rozważenia, jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, wiemy, jest niedzielny wieczór. Siedzą razem za zamkniętymi od środka drzwiami, jak pisze Jan, z obawy przed Żydami, 19 werset 20 rozdziału. Użyte tu słowo Żydzi jest z jednej strony poprawne, ale być może nie całkiem dla nas zrozumiałe. No bo czy uczniowie nie byli Żydami? Czy Pan Jezus nie był Żydem? Wiecie, tragiczną rzeczą jest, że wielu Polaków współcześnie żyjących myśli, że Pan Jezus był Polakiem i że Maria urodziła się pod Częstochową. Jezus był Żydem. Często zastanawiam się, skąd tyle nienawiści w naszym narodzie względem narodu, który wydał Mesjasza. Oczywiście uczniowie byli Żydami tak jak Jezus, ale w tym wersecie chodzi o starszyznę żydowską, chodzi o kapłanów. Uczniowie boją się starszyzny żydowskiej, boją się kapłanów. Atmosfera panująca pośród nich jest bardzo napięta. Drzwi zarygrowali od środka. Być może nie był to najlepszy sposób na obronę, ale oni nie mieli innego. I właśnie wtedy pomiędzy nimi staje Jezus, jeżeli popatrzymy do tekstu, i wypowiada tylko dwa słowa. Pokój wam. Jeżeli popatrzylibyśmy na całość, to myślę, że mamy świadomość tego, że te słowa pokój wam nie są tylko i wyłącznie w tym momencie zwyczajnym pozdrowieniem, jakie używane było i używane jest na Bliskim Wschodzie. Wypowiadając te słowa, Pan Jezus pokazuje swoje ręce, swój bok, jako dowód, że to naprawdę On. Więc być może te słowa odnosiły się do stanu ich wnętrza, ale myślę, że też odnosiły się do świadomości tego, iż mieli być może przeświadczenie, że mają teraz do czynienia z jakąś zjawą. Stąd też Jezus zaraz pokazuje, niejako dając dowody tego, że przecież to jest On. Jeżeli popatrzymy do tego tekstu, to myślę, że widzimy bardzo jednoznacznie, że Pan Jezus nie ma do nich pretensji. Nie ma żalu. Nawet ani jednego słowa żalu czy urazy, czego moglibyśmy oczekiwać. Za to Jezus wypowiada niezwykłe przesłanie. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. I po czym następuje niesamowity moment. Tchnął na nich i rzekł, weźcie Ducha Świętego. Kochani, kiedy patrzę na reakcję Pana Jezusa, na Jego postępowanie, zachowanie, to po raz kolejny utwierdzam się w przekonaniu, że jest to kolejny dowód na boskość Jezusa, niezwykłą, nadzwyczajną miłość, jaką Jezus darzy każdego z nas. Bo gdyby postępował po ludzku, to znalazłby sobie nowych uczniów. Mógłby im powiedzieć, z wami historia jest skończona. Zawiedliście mnie i wypunktowałby wszystkie rzeczy. Nie ma sensu z wami robić cokolwiek więcej. Idę poszukać sobie kogoś innego. Tym bardziej, myślę, Jezus miałby pełne prawo, kiedy w innym momencie Jezus mówi, jeżeli wy nie będziecie mówić, kamienie za was będą mówić. Byłoby to niemożliwe? Jak najbardziej by to było możliwe. Ale Jezus nie zrezygnował z tych, którzy w najbardziej właściwym czasie Go zawiedli. I myślę, że to może być niesamowita pociecha dla nas. Może ktoś z nas w swoim życiu zawiódł Jezusa. I może bijesz się z myślami i masz wyrzuty sumienia. Ale to, że zawiodłem, to wcale nie znaczy, że Bóg ze mnie rezygnuje. Jednak w momencie pojawienia się Jezusa w gronie uczniów brakowało jednego z nich, Tomasza. Nie wiemy wiele na temat Tomasza. Tyle, że zwany był Didymos, to znaczy bliźniak, czyli że najprawdopodobniej miał brata bliźniaka. W Biblii Tomasz pojawia się pięciokrotnie. Przy trzech okazjach zabiera głos. Ale jeżeli mówimy o Tomaszu, to co pamiętamy, gdy chodzi o tego człowieka? To, że nie wierzył. Nie pamiętamy tych rzeczy, które były przed tym, nie pamiętamy tego, co było po, kiedy myślimy o Piotrze, czy pamiętamy Piotrowi i to nam towarzyszy to, że zaparł się? Jakoś nie. Ale pamiętamy, że był tym, który zwiastuje Jezusa i dzięki Jego zwiastowaniu nawraca się 3000 ludzi w Jerozolimie i powstaje pierwszy zbór, powstaje Kościół. Ale Tomaszowi pamiętamy, stąd mówimy niewierny Tomasz albo ty niewierny Tomasz. Kochani, jak często tak jest, że w pamięci ludzi pozostaje nasz upadek, nasza słabość. I choćbyśmy nie wiadomo, jak próbowali później rzeczy wyprostować, ludzie będą pamiętać mój upadek i moją słabość. Dzięki Bogu, że Bóg nie pamięta mojego upadku, mojej słabości, ale że zawsze patrzy na to, co jest przede mną i zwraca uwagę na to, co dzięki Jego łasce mogę tak naprawdę zrobić. Powiedziałem, że spotykamy Tomasza pięciokrotnie, przy trzech okazjach zabiera głos i w tym raz w naszym tekście spotykamy się z tym, co on mówi. Wiersze 24, 25, 20 rozdział. A Tomasz, jeden z 12, zwany bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. Powiedzieli mu wtedy inni uczniowie, widzieliśmy Pana. On zaś im rzekł. Jeśli nie ujrzę na rękach Jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, nie włożę ręki mojej w bok Jego, nie uwierzę. Te słowa sprawiły, że od 2000 lat jest synonimem niedowiarka. Ale czy rzeczywiście Tomasz zasługuje na takie określenie? Tomasz przegapił pierwsze spotkanie ze zmartwychwstałym Panem, które w sposób diametralny zmieniło życie pozostałych 10 uczniów. Tomasz przegapił coś. Potem przez kilka dni zmagał się z czymś, z czym uczniowie już nie mieli problemu. A myślę, że z podobnego rodzaju wątpliwościami również oni się zmagali. Nie znamy powodu jego nieobecności. Może trudno mu było dojść do siebie po śmierci Jezusa, a może prozaicznie poszedł po coś do jedzenia. No przecież uczniowie musieli coś jeść, chyba że założyli sobie kilkudniowy dzień czas postu. Może był typem samotnika, któremu trudno było przebywać w towarzystwie załamanych, płaczących uczniów. Kochani, pewne wcześniejsze wydarzenie sprzed zaledwie kilku dni pokazuje, że Tomasz raczej do optymistów nie należał. Każdy z nas jest inny. Czasami jest tak, że jesteśmy hura optymistami, a czasami jest tak, że jesteśmy takimi pesymistami, że nawet słońce świeci, jest 40 stopni, a my w to nie wierzymy. Nie zakładamy, że rzeczywiście tak jest. W momencie, gdy Jezus, uczniowie dowiadują się, że umarł Łazarz z Betanii, Tomasz rzekł do współuczniów, Jan 11, pierwszy werset, pójdźmy i my, abyśmy razem z nim pomarli. Moglibyśmy powiedzieć, że kubek Tomasza zawsze był do połowy pusty, nigdy w połowie pełny. Oczywiście możemy powiedzieć, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ale bardzo często ktoś powie, ale to jest to samo. Myślę, że z jednej strony tak. U Tomasza zawsze było w połowie pusto, kiedy dla uczniów było w połowie pełno. Jest jakaś różnica? Myślę, że jest. Pójdźmy i my, abyśmy razem z nim pomarli. Tacy ludzie raczej innych na duchu nie podnoszą. Gdy niedługo potem Jezus mówi, dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie, rzekł do niego Tomasz, Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę? W tym momencie poznajemy Tomasza jako sceptyka. A więc teraz mamy dwa w jednym. Sceptyk i pesymista. Nie powiem, żebym był zachwycony, gdybym miał kogoś takiego jako swojego współpracownika. Zazwyczaj potrzebujemy ludzi, którzy nas ciągną do góry, którzy nas motywują, którzy mają na nas pozytywny wpływ. A nie tych, którzy nas cały czas destrukcyjnie rozkładają. Którzy mówią, to się nie da, nie warto, naprawdę z tego nic nie wyjdzie. Nie mamy pojęcia, jaka była przyczyna nieobecności Tomasza, kiedy pojawił się Jezus, ale pozbawiła go ona społeczności, wsparcia, a w końcu radości z rozwiązania wątpliwości związanych ze śmiercią Jezusa. Co Tomasz mógł myśleć? Gdyby to było możliwe, zapytalibyśmy bezpośrednio Tomasza. Ale spróbujmy puścić wodze fantazji. Myślę, że dojrzali ludzie też mogą czasami pewne jakieś wizje snuć. Być może Tomasz myślał, nie, tego już jest za dużo, jak na kilka dni. Stracić wszystko? Wiarę, nadzieję, sens życia? Co nam zostało? Rozpacz i strach. Przecież mogą przyjść po nas w każdej chwili. Jeszcze ktoś powie kapłanom, gdzie jesteśmy. Nawet nie będzie musiał mówić. Oni sami wiedzą, gdzie my jesteśmy. Wiedzą, gdzie się ukrywamy. Tylko czekają na odpowiednią chwilę. Może zresztą dobrze byłoby w związku z tym zmienić miejsce. A najlepiej to wynieść się stąd jak najprędzej. Pójdę tam i zabiorę swoje rzeczy. Wrócę wreszcie do domu, do mojego brata i poproszę go, żeby dał mi z powrotem robotę, którą miałem, zanim poszedłem za Jezusem, bo z czegoś muszę żyć. No ale co ludzie we wsi powiedzą? Ale się będą ze mnie śmiali. Taki byłeś mądry, powiedzą. Tyle opowiadałeś na lewo, na prawo o Jezusie, o cudach, które czynił. Nakarmił 5000 ludzi, chodził po wodzie. To czemu teraz nic nie zrobił i nie zszedł z krzyża? Takim byłeś zawsze realistą, sceptykiem. Zawsze musiałeś się o wszystkim sam przekonać, a tu dałeś się nabrać na takie zwykłe sztuczki. Już widzę ich kpiące miny. Powiesz, oczywiście to jest twoja fantazja. Ale myślę, że coś podobnego mógł odczuwać Tomasz. Kiedy wraca do uczniów, zastaje ich jednak zupełnie w innym nastroju. Radosnych, uśmiechniętych, promiennych. Dlaczego? W tekście mamy. Powiedzieli mu wtedy inni uczniowie, widzieliśmy Pana. To, co w naszym tłumaczeniu jest przedstawione w formie powiedzieli mu, dosłownie brzmi, ciągle mu to powtarzali. I bibliści mówią, że ewangelista Jan używa tu greckiego czasu wskazującego na czynność ciągłą, czyli cały czas starali mu się to powiedzieć. Moglibyśmy powiedzieć, cały czas starali mu się to wbić do głowy, że jest tak, jak mu to przedstawiają. Ale ich wysiłki okazały się bezowocne. Tomasz tylko potrząsał głową i twierdził, jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladów gwoździ, nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, nie włożę ręki mojej do boku jego, nie uwierzę. Wiecie, uczniowie to była mieszanka wybuchowa. To byli sceptycy, kłaniamy się Tomaszowi. To były może niedowiarki, ale to byli też cholerycy. Dla mnie takim cholerykiem jest Piotr i wyobrażam sobie porywczego, cholerycznego Piotra z jego temperamentem, jak on reagował, co Piotr mógł myśleć. Rozmawialiście kiedyś z cholerykiem, który was do czegoś próbował przekonać? Jest potulny jak baranek w przedstawianiu swoich argumentów? A kiedy jesteśmy sceptyczni względem tego, co on nam mówił, czy on to przyjmuje bez jakichkolwiek emocji? Mogę sobie wyobrazić, jak Piotr reagował, co mógł myśleć, odczuwać i co miał chęć zrobić z Tomaszem. Próbowaliśmy kiedyś, mając ewidentnie rację, przekonać kogoś niedowierzającego, sceptycznego? Gdy ręce nam opadają, gdy już brakuje nam siły argumentu, mamy ochotę czasem zastosować argument siły. Tak jak jeden z naszych przyjaciół opowiadał, który chciał przekonać swego młodszego brata, że musi się nawrócić, bo inaczej będzie zgubiony. Miał rację? Miał rację. Jeżeli się nie nawrócisz, jeżeli ja się nie nawrócę, będziemy zgubieni. Pod tym względem nic się nie zmieniło. A więc próbował swojego młodszego brata nawrócić. Gdy po którymś spotkaniu młodzieżowym wrócił do domu, przedstawił bratu Ewangelię i spytał go, czy przyjmuje Jezusa. Natomiast brat, słuchając tego wszystkiego znudzonym głosem, powiedział mu, nie. Jak to nie? musisz się nawrócić. Nie muszę. Nie mogąc więc go przekonać do swych racji, starszy brat użył więc ostatecznego argumentu, czyli siły. I też nie udało mu się go nawrócić. Kochani, nie stosujmy argumentu siły, bo bardzo często argument siły jest oznaką braku argumentu. Argument siły jest oznaką naszej bezsilności. Być może podobnie chcieli postąpić uczniowie. Jak to nie wierzysz? Przecież było nas tu 10, gdyby to było 10 kobiet. Przepraszam, panie. Ale 10 chłopa ci mówi, człowieku, żeśmy go widzieli, że on zmartwychwstał. Nie mogliśmy mieć wszyscy omamów, nie mogliśmy się domówić, jaki mielibyśmy w tym cel. A ty nam nie wierzysz. A Tomasz mówi, nie uwierzę. Dopóki nie wsadzę palca, nie wsadzę dłoń w jego bok, nie uwierzę. Wiecie, naprawdę ręka świerzbi. Tomasz domagał się więc czegoś więcej niż świadectwo uczniów. A żeby uwierzyć, musiał poczuć, musiał dotknąć. Domagał się namacalnego dowodu zmartwychwstania. Dlaczego był tak sceptyczny? Kochani, pośród nas też są sceptycy, którzy mówiąc o zmartwychwstaniu, mówią, jako dziecko to w to wierzyłem, no ale no wybacz, no przecież nie zdarzyło się jeszcze, przynajmniej tu ja nie widziałem, żeby ktoś wstał z martwych. Dlaczego Tomasz jest sceptyczny? Przecież wiele razy słyszał zapowiedzi Jezusa na temat śmierci, zapowiedzi Jezusa na temat zmartwychwstania. Pod względem logicznym reakcja Tomasza była jak najbardziej właściwa, ludzka w sensie. Martwi ludzie nie ożywają. Ale przecież Tomasz był świadkiem co najmniej 3 wzbudzeń z martwych. Tomasz był świadkiem tego, jak Jezus zbudził z martwych Łazarza. Tomasz był świadkiem tego, jak Jezus zbudził z martwych córeczkę Jajra. Tomasz był świadkiem tego, jak Jezus zbudził z martwych syna wdowy z Nain. Tomasz był osadzony w kontekście. A pomimo tego, że miał konkretne dowody, dalej twierdzi, że nie wierzy. Ale przecież inni uczniowie też nie wierzyli kobietom wołającym z radością, że spotkali zmartwychwstałego. Dopiero Jezus sam musiał się pojawić, kiedy mówi pokój wam. Początek tego 20 rozdziału czy fragmentu. Jezus tyle razy zapowiadał im swoją śmierć i zmartwychwstanie, że powinni po jego śmierci, kiedy byli zebrani już w tym pomieszczeniu, powinni klepać jeden drugiego po ramieniu, mówiąc, słuchajcie, jest Wielki Piątek, ale nadchodzi Wielkanoc. Teraz jest Wielki Piątek, ale on powiedział 3 dnia, liczmy godziny do momentu, kiedy on zmartwychwstanie, tak jak zapowiadał. No cóż, powinni. Jak to dobrze nam mówić, co inni powinni. Jak to trudno nam przyjmować, kiedy inni mówią nam, co myśmy powinni. Niektórzy mówią, że wątpliwości Tomasza były konsekwencją odsunięcia się od społeczności uczniów. Został zostawiony sam sobie, inaczej, sam wystawił się poza nawias. Jeżeli masz wątpliwości, to radzenie sobie w samotności z wątpliwościami jest najlepszą okazją utwierdzenia cię w wątpliwościach. Bo kiedy sam masz wątpliwości, pozbawiasz się wpływu innych, którzy tych wątpliwości mogą cię pozbawić. Ale może powodem było rozczarowanie Bogiem, a dokładniej rozbieżnością pomiędzy oczekiwaniami Tomasza, jak Bóg powinien postąpić, a tym, jak w rzeczywistości postąpił. Zamiast zwyciężyć, okazać się triumfującym królem, władcą Izraela, Jezus umiera na krzyżu jak najgorszy złoczyńca. Prawdę mówiąc, jeżeli popatrzylibyśmy do 4 Ewangelii, żaden z uczniów nie spodziewał się tak tragicznego obrotu sprawy, pomimo, że Jezus im wielokrotnie o tym mówił. Przypomnijcie sobie, kiedy Jezus mówi im, że musi udać się do Jerozolimy, a oni razem z Nim, aby tam wypełniło się proroctwo Jego śmierci. Piotr bierze Go na stronę i mówi, miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. W ich wyobrażeniach dotyczących Mesjasza nie było miejsca na ukrzyżowanie. Mesjasz powinien zwyciężać, Mesjasz powinien triumfować. Potwierdzają to również słowa, które uczniowie idący do Emaus kierują do Jezusa, nieświadomi tego, kto z nimi idzie. Myśmy się spodziewali, że On odkupi Izraela. Nasze oczekiwania były zupełnie inne od Bożej rzeczywistości. Kochani, byli tak niesamowicie zaskoczeni, zniechęceni, załamani faktem, że Jezus umarł, że nie oczekiwali nawet na to, że powstanie z martwych. Potwierdzają to dalsze słowa, które znajdujemy w czasie rozmowy w drodze do Emaus. Lecz po tym wszystkim już trzeci dzień, jak to się stało, niewiasty wprawiły nas w zdumienie, bo nie znalazłszy jego ciała, przyszły mówiąc, że miały widzenie aniołów powiadających, że on żyje. W dynamicznym tłumaczeniu brzmi to następująco. Kobiety przyniosły niepojętą wiadomość, że nie ma tam jego ciała. Myśmy się spodziewali, mówią uczniowie. Tomasz też zapewne się spodziewał innego Mesjasza, a teraz nie ma nawet jego ciała. Dlatego pełen smutku, rozgoryczenia, żalu i frustracji nie wierzy już nikomu. A może ktoś z nas też jest rozczarowany Bogiem? Bo spodziewałeś się czegoś innego od Boga. Miałeś swoje własne myśli, plany na przyszłość. Zakładałeś, że to będzie Boża wola w stosunku do twojego życia. Okazało się, że Bóg zrobił inaczej. Że Bóg postąpił inaczej. Co czułeś albo co czujesz? Może ktoś z was siedzących przed monitorem komputerowym jest zagniewany na Boga. Pytanie tylko, czy to Bóg cię zawiódł? Czy twoje wyobrażenie na temat Boga cię zawiodło? Bo to są dwie zupełnie różne sprawy. Może tak jak Tomasz, czułeś ogromny żal, smutek, rozżalenie. Łatwo nam potępiać Tomasza. Ale czy my byśmy uwierzyli? Po 8 dniach Jezus ponownie pojawił się w tym samym pokoju pośród uczniów. Znowu wszedł, gdy drzwi były zamknięte. Tym razem Tomasz tam również był. I co Jezus robi z tym sceptykiem, niedowiarkiem? Gdybyśmy nie znali ciągu dalszego, otwierając karty Ewangelii Jana, siedlibyśmy i powiedzielibyśmy, ale mu teraz da, że mu w pięty pójdzie. A Jezus nie mówi z pretensją w głosie, Tomaszu, chodź tu na chwilę, a pozostali niech słyszą, na przestrogę, na przyszłość. Tomaszu, jak mogłeś we mnie zwątpić? To niewyobrażalne. Chodziłem po wodzie, widziałeś to. Uzdrawiałem chorych w twojej obecności. Wzbudzałem z martwych. Zapowiadałem, że powstanę z martwych. A ty co? Kochani, bardzo łatwo nam stawiać do pionu innych. Jezus miał pełne prawo, patrząc na to po ludzku jak najbardziej. Może taki byłby nasz scenariusz. Ale powiedzcie mi, czy takie postawienie do pionu i wypucowanie Tomasza pomogłoby temu człowiekowi? Jeżeli ktoś nas wypucuje, nawet mając rację, to my utwierdzimy się w przekonaniu, że nasza postawa chyba była właściwa. Jeżeli ktoś jeszcze nas będzie pucował bez względu na formę, to zrodzimy się do wszystkiego. Nie tylko do tego człowieka, ale do idei, którą ten człowiek głosi. W jaki sposób Jezus postępuje z Tomaszem? Patrzę na niego z wielką miłością i mówi tak. Tomaszu, daj tu swój palec. Oglądaj moje ręce. Daj tu swoją rękę, włóż w mój bok. I nie bądź bez wiary, ale wierz. I kiedy Tomasz to wszystko robi, załamuje się jego ludzka logika, jego wcześniejsze wyobrażenia. Bo kiedy załamuje się moja ludzka logika i wcześniejsze wyobrażenia na temat tego, jaki Bóg powinien być albo co powinien postąpić, kiedy człowiek uświadamia sobie prawdziwość Bożego majestatu i znikomość swojej osoby, to nie pozostaje mu nic innego, jak to, co zrobił Tomasz, który pada przed Jezusem na kolana i mówi, Pan mój i Bóg mój. Pan Jezus mówi, że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Ale błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Wiecie, że te słowa odnoszą się do nas? Myśmy nie widzieli. zmartwychwstałego Jezusa. Ale jeżeli uwierzyliśmy, że On żyje, jesteśmy błogosławieni. Jesteśmy szczęśliwi. Kochani, wyznanie Tomasza, Pan mój i Bóg mój, zmieniło całe jego życie. Tradycja mówi, że Tomasz zawędrował później do Indii. Zaniósł Ewangelię do Indii i tam zginął. Tradycja mówi. Nie wiemy, czy tak było. Ale mogło tak być. Już w następnym, jednak 21 rozdziale Ewangelii Jana, kiedy czytamy o pojawieniu się Jezusa wśród uczniów nad Morzem Tyberiackim, Tomasz wymieniony jest zaraz drugi po Piotrze. Przed Jakubem i Janem, przed synami Zebedeusza, przed jednymi z pierwszych uczniów. Jan wymienia Tomasza. Potem ukazał się znowu Jezus uczniom nad Morzem Tyberiackim. Ukazał się tak, byli razem Szymon Piotr i Tomasz, zwany bliźniakiem, i Natanael z Kany Galilejskiej. Kolejny egzemplarz, gdy chodzi o Natanaela. I synowie Zebedeusza, dwaj inni z uczniów jego. Ten, który był sceptykiem, którego chętnie byśmy potępili, stał się ważnym uczniem. Kochani, dzisiaj, tak jak do Tomasza, zmartwychwstały Pan Jezus przychodzi do nas w swoim słowie. Czytamy o Jego ranach po gwoździach, czytamy o Jego przebitym boku, o tym wszystkim, co dla nas zrobił. Jak zareagujemy na ten tekst? Powiemy, nie uwierzę, dopóki sam nie zobaczę? Czy też padniemy na kolana i wyznamy Pan mój i Bóg mój? Kochani, takie wyznanie, Pan mój i Bóg mój, zmienia całe życie. Kończy coś, co było, ale rozpoczyna coś, co jest o wiele lepsze od tego, co było. Potwierdza to przykład Tomasza i przykład mnóstwa wierzących. Takie spotkanie i wyznanie zmienia, ale przykład Tomasza pokazuje, że warto przeżyć taką zmianę. Dlatego zachęcam Cię, obojętnie gdzie jesteś, czy tu w kościele, czy przed swoim monitorem, jeżeli tego jeszcze nigdy nie zrobiłeś, żebyś tak jak Tomasz wyznał Pan mój i Bóg mój. A jeżeli takie wyznanie mamy ze sobą, byśmy dzisiaj na nowo z radością mogli je powtórzyć. Ty jesteś moim Panem, Ty jesteś moim Bogiem i niech tak już pozostanie do końca. Niech was Bóg błogosławi, błogosławionych, pełnych radości ze zmartwychwstania Pana Jezusa i Jego codziennej obecności. Życzę każdemu z was. Amen. Będziemy się modlić. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty żyjesz. Dziękujemy Ci, że przyszedłeś do Tomasza. Do tego, który miał najwięcej wątpliwości, był sceptycznie nastawiony. To znaczy, Panie, że i sceptyków bardzo kochasz. I tylko Ty sam w swój sposób możesz przekonać, że to, co jest w Twoim słowie napisane o Tobie, jest prawdą. Jeżeli ktoś z nas jest sceptycznie do tego nastawiony, Ojcze, my jako ludzie nie jesteśmy w stanie zmienić tego nastawienia. To możesz uczynić tylko Ty. Żeby każdy z nas mógł przeżyć taką łaskę i wypowiedzenie słów wyznania Pan mój i Bóg mój. Panie, chcemy, by to wyznanie nam towarzyszyło każdego dnia, ale też chcemy mieć świadomość tego, że to ma konkretne przełożenie też na nasze życie, żeby nie tylko to wyznanie brzmiało w naszych ustach, ale żeby ono wybrzmiewało z naszego życia. Daj nam taki radosny dzisiejszy dzień. Nie tylko by podstawą tej radości był fakt, że możemy odpocząć, że możemy spotkać się w gronie najbliższych, ale Panie, żebyśmy byli przez Ciebie dotykani i przekonywani o tym, że Ty żyjesz i Ty masz dla nas najlepszy plan. Oddajmy się w Twoje ręce i błogosławimy Twoje wspaniałe imię. Ojcze, jeżeli ktoś z nas nie ma powodów do tego, żeby się cieszyć, czy jest dotknięty żałobą? Czy jest porażony jakąś diagnozą lekarską? Prosimy, abyś Ty sam przebijał się przez te wszystkie zranienia. Jeżeli ktoś potrzebuje uzdrowienia, abyś dotykał się, uzdrawiał. Tobie chcemy za wszystko dziękować, bo jesteś tego godzien. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc i myśli naszych w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.